Czy Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej podeszła uczciwie do tegorocznych nominacji oscarowych? Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Nie oszukiwali. Koniec odcinka.
Trzymajcie się, Deus. Kochani, od razu wam powiemy, dwie rzeczy. Jeden to jest oczywiście bonusowy odcinek. Chcieliśmy jak najszybciej opowiedzieć wam o tych nominacjach oscarowych. Przez to, że jest to ten podcast filmowy, no to skupiamy się głównie na filmie, a nie oszukujmy się, że właśnie ta gala wręczenia Oscarów jest największym światowym świętem filmu, więc no jak moglibyśmy to ominąć? Co roku staramy się to robić, podchodzić do tego, a że odcinki z podsumowaniem no jeszcze trochę czasu, to stwierdziliśmy, że przyjdziemy do was z tym od razu. Druga rzecz, przez to, że nagrywamy to tak nagle, no to nie udało nam się dogadać, żeby akurat wstrzymali się z remontem za drzwiami, żeby przy budowie Grand Hotelu, który jest za naszymi plecami przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, mamy studio w takim fantastycznym miejscu, przestali sypać gruz, więc co jakiś czas możecie słyszeć jakieś hałasy dobiegające z naszego otoczenia. Nie miejcie od nas pretensji, postaramy się to wyciąć, ale jeżeli coś się pojawi w trakcie naszego mówienia, no to life is brutal.
Dokładnie tak. Robimy to dla was, ponieważ też dostaliśmy takie opinie i prośby, żeby jednak zareagować jakoś na tę nominację.
Mam taką opinię.
I nie bójcie się, w lutym będzie też sporo treści oscarowych, nie tylko na naszym feedzie podcastowym. Będą odcinki przeznaczone na nominacje do Oscarów i na nasze prognozy, kto te Oscary dostanie. Oczywiście będzie też odcinek podsumowujący galę w marcu. Będą też treści na YouTubie, ponieważ od lutego ruszamy już pełną gębą z treściami YouTube'owymi, takimi krótszymi treściami, może tyle.
Shortsy, to się nazywa shortsy.
Dzięki. I tam też będzie sporo takich oscarowych treści, ale nie tylko. Myślę, że fajny content też przygotowaliśmy, żeby trochę tego YouTube'a rozhulać. No ale dobrze, żeby nie przedłużać.
Będzie bardzo rozrywkowo, to powiedzmy. Będzie, że możecie zajrzeć na YouTube'a tylko po to, żeby sobie takiego shortcika obejrzeć. Codziennie będzie się pojawiał. Będziemy się starali, żeby regularnie, codziennie, już mamy nagrane prawie 30 takich krótkich filmików. Także wypatrujcie, spodziewajcie się, no ale jeżeli jak nagrodzicie nas subskrypcją na YouTubie albo lajkiem, czy jakimś komentarzem, to będziemy wam bardzo wdzięczni. Tu się oczywiście pojawi, więc jeżeli możecie, to zapraszamy. Oczywiście, jeżeli słuchacie nas na Spotify'u albo na Apple Podcast, to również zostawcie nam tam subskrypcję. Ocencie nasz podcast, bo to też pomaga później w pozycjonowaniu i będziemy wam za to bardzo wdzięczni.
Jak najbardziej. A teraz przejdźmy do meritum, ponieważ Konrad już tutaj się niecierpliwi i chce, żeby to był szybki odcinek.
To będzie krótki odcinek.
Musimy wymyślić jakąś grę, ile razy Konrad powie, że to będzie krótki odcinek.
Tak, bardzo mi się podoba, że nasi patroni na naszej radzie programowej bawią się, mają taką zabawę, ile będzie trwał odcinek i obstawiają. Nie ma nagród, ale spokojnie. Osoby, którym jeszcze nie wysłałem plakatów, spokojnie, walczę z kurierem, bo nie mieści się do paczkomatu InPost, więc walczę, jak wam to wysłać, żeby to jeszcze nie przyszło do was w złym stanie, bo ostatnio wysłałem kubek. Dostaliśmy zdjęcie, że kubek przyszedł w 40 różnych sztukach, potłukł się w transporcie, kurier go musiał totalnie zniszczyć, rzucić, mimo że zapakowałem go bardzo bezpiecznie. Także teraz zamówiłem takie specjalne, dmuchane pontony dla kubków i w takich pontonach będę wysyłał, więc tak, to jest spoko. Także wszystkie przesyłki dojdą, dajcie mi się tylko ogarnąć, w jaki sposób to wam bezpiecznie wysłać i wypatrujcie.
Oscary! Marta. Dosyć tego pitolenia.
Tak, przepraszam. To będzie krótki odcinek. Jedziemy.
Jej, po raz pierwszy.
A jeszcze jedną rzecz tylko powiem, korzystając z okazji. Maszor oglądał nominację na żywo, tak to powiedzmy, na ekranie. Ja nie oglądałem, bo akurat grałem spektakl, byłem zajęty, aczkolwiek podjąłem decyzję, że nie będę sprawdzał nominacji, że dzisiaj przy tym odcinku dopiero się z nimi zapoznam.
No proszę, czyli mamy treść, Konrad reaguje na nominację na żywo.
Tak, ale jak wiecie, ja nie jestem bardzo wylewny.
O! Co? Dobrze, nominacje zostały ogłoszone we wtorek o godzinie 14:30, można było oglądać je na YouTubie, co jest bardzo wygodne. Czekam, aż wreszcie Oscary także na tym YouTubie się pojawią.
Niemożliwe.
Ceremonia. Oczywiście się nie doczekam. Ale na przykład Gildia Aktorów w tym roku będzie transmitowała swoją galę rozdania statuetek na Netflixie. I to jest bardzo...
Ale u nas będzie do tego dostęp? Wątpię.
Wiesz co, w zeszłym roku był.
Aha.
W zeszłym roku był dostęp do
polskiej tego. Lokalizacji?
Tak, ja oglądałem na pewno na Netflixie to. Albo na YouTubie. No w każdym razie było to bardzo wygodne i pomyślałem sobie, wow, jak to super, że od następnego roku to już będzie dostępne na live na Netflixie. Uważam, że wszystkie ceremonie powinny właśnie przejść na streaming. To jest oczywista oczywistość. Nieważne. W każdym razie. Nominacje zostały ogłoszone przez Zazie Beetz i Jacka Quaida i muszę przyznać, że oni sprawdzili się rewelacyjnie. ponieważ wyszli na luzie, wyszli z uśmiechem, ale to nie był taki sztuczny uśmiech w stylu dzień dobry, witamy, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nie, widać było, że oni wiedzą, że to jest trochę zdystansowane. Przepraszamy za gruz w tle. Słychać było, że mają swoich faworytów i kiedy ich ogłaszali, to się cieszyli. No i przede wszystkim najważniejsza rzecz. Nie pomylili żadnego nazwiska, podeszli z szacunkiem, ponieważ ja też oglądałem ogłoszenie nominacji do Złotych Globów i tam tych dwóch gości, którzy to ogłaszali, to po pierwsze wyszli z manierą, dobra, miejmy to już z głowy szybciej, ponieważ nie chcę tutaj być i nie chcę tego ogłaszać, a po drugie to, ile nazwisk oni przekręcili, no. To po prostu był...
Nadkół. To już powinni się do tego przygotować, ktoś powinien z nimi siedzieć i mówić, nie, to się nie tak,
tak
czyta.
Zwłaszcza, że tam nie było trudnych nazwisk. W tym roku nie masz trudnych nazwisk do ogłaszania, a oni i tak potrafili zwalić jakieś nazwisko, które powinno być oczywiste, znane. No a poza tym płacą ci za to, że masz kurwa przeczytać te nazwiska, tak? To się przygotuj!
Fakt.
To nie jest trudne. W każdym razie ogłoszenie nominacji poszło bardzo sprawnie, bardzo szybko i wydaje mi się, że jeśli tak zrobią całą ceremonię, to będzie super w tym roku.
To będzie krótka ceremonia.
Przede wszystkim zacznie się wcześniej, godzina wcześniej się
zaczyna w tym roku. Końcu.
Czyli no, ciekawie.
My cały czas czekamy na informacje z Canal+, czy w tym roku również będą organizowali galę oscarową. Wydaje mi się, że nie. Podejrzewam, że nie będzie to jakieś wielkie święto, ale...
No, jest jeden film, do którego możemy się uczepić jako Polacy. Polacy są reprezentowani
Anatomia
w tym
upadku.
Roku. Nie,
Zone of Interest, proszę.
Zone of Interest, Strefa Interesów. Ten film, o którym nie miałeś zielonego pojęcia.
Tak, Łukasz Żal.
Łukasz Żal, ale to za chwilę. Dobrze, jak wygląda zestawienie wszystkich nominacji? Kto wygrał, jeśli chodzi o ilość nominacji, które zdobył?
Oczywiście Oppenheimer.
Gigantyczny sukces, 13 nominacji, zabrakło tylko jednej, żeby ustanowić nowy rekord nominacji w całej historii Oscarów. Oczywiście nie będziemy tutaj mówili o szansach, ponieważ będzie osobny odcinek temu poświęcony, ale warto zauważyć, że każda jedna nominacja, jaką Oppenheimer mógł zdobyć, została zdobyta. Nigdzie nie został wysiudany. Nikt mu nie zgarnął nominacji sprzed nosa. Wszyscy się zachwycili. Każdy jeden dział Akademii. Od producentów, przez reżyserów, przez aktorów, przez scenografów, przez twórców kostiumów i tak dalej. Wszyscy nominowali Oppenheimera, z wyjątkiem jednej kategorii, w której nie dostał się, nie miał nawet możliwości, ponieważ nie trafił na shortlistę. To coś mówi o wielkim sukcesie. Kto jest na miejscu drugim?
Na miejscu drugim jest film Poor Things.
11 nominacji.
I to jest zaskoczenie, bo tutaj celowałem, że będzie to Barbie.
To jest zaskoczenie, ponieważ będziemy o tym rozmawiali w naszych polecajkach za styczeń, kiedy będziemy rozmawiali o Poor Things, ale rozwinę myśl bardziej wtedy, ale dla mnie Poor Things to jest Barbie w wykonaniu Yorgosa Lanthimosa. Dlatego mnie bawi troszkę to, że to Poor Things zbiera więcej laurów, zebrało więcej Złotych Globów, zabrało Barbie Złote Globy, które wydawały się oczywiste. I to jest bardzo znaczące, czyli 11 nominacji, bardzo duży sukces. Na miejscu trzecim mamy Czas Krwawego Księżyca z 10 nominacjami. Tu chyba nie zaskakuje, ponieważ większość filmów Martina Scorsese w ostatnich latach zbiera gigantyczne nominacje. Niestety nie przekłada się to na statuetki, które zdobywa. Przypomnijmy, Irlandczyk miał bardzo dużo nominacji i wyszedł z niczym.
Tu będzie podobnie. Barbie 8 nominacji. Słuchajcie, mimo że nie oglądałem nominacji, no to nie uniknąłem całej kontrowersji listu otwartego Ryana Goslinga i wszystkiego.
Dojdziemy do tego,
więc Barbie 8 nominacji. Następny film to jest Maestro w reżyserii...
Bradley'a Coopera, tak, teraz wiercą.
Teraz wiercą grzejniki, przykręcają grzejniki do ściany. W reżyserii Bradley'a Coopera oczywiście to jest zaskoczenie.
Solidna liczba, 7, tak? Idealnie po środku tak. I chyba Bradley Cooper liczył na więcej.
Cooper.
Ogólnie dostał to, co jest ważne, takie ważne kategorie, aczkolwiek nie dostał tej najważniejszej, na której Cooperowi najbardziej zależało, ale okej. Maestro to też jest taki najbardziej oscarowy film w tym zestawieniu. Taki, jeśli istnieje taki szablon filmu stworzonego pod Oscary, to jest to Maestro.
Zgadzam się, choć uważam, że filmem, który jest taki pod Oscary mojego typu, to jest następny film, czyli 5 statuetek i to jest film Holdovers. I tu się bardzo cieszę, że chociaż w tych 5 kategoriach zostali wyróżnieni.
W ogóle te kolejne 4 filmy, to jest dla mnie kategoria cool kidsów. Wszystkie te filmy zdobyły po 5 nominacji. I jest to Prześledzenie zimowe, Anatomia upadku, Strefa interesów oraz American Fiction, którego nie miałem okazji zobaczyć z całego zestawienia. Bardzo dużo dobrego słyszałem o tym filmie.
Nie było na Camera Image, czy przegapiłeś?
Nie było na Camera Image i nie wiem, może było na American Film Festival, ale mogę się tutaj mylić. I cały czas czekam, aż ogłoszą polską premierę, ponieważ ze wszystkich oscarowych nominowanych ten jeden film cały czas, nie wiadomo, czy do nas w ogóle trafi, a bardzo na ten film czekam. W każdym razie wszystkie te 4 filmy zdobyły po 5 nominacji i to są moje ulubione filmy całego tego zestawienia, no może poza American Fiction, którego nie widziałem, ale zarówno Strefa interesu, Anatomia upadku, jak i Prześledzenie zimowe, to są właśnie te fajne, ambitne filmy, które być może nie są takimi gigantycznymi, spektakularnymi sukcesami jak Oppenheimer, czy nawet jak Barbie, ale to są solidne roboty, to są jedne z najlepszych filmów tego roku, zeszłego roku, no u nas to będzie tego roku i bardzo się cieszę i to w wielu z tych przypadków, o czym sobie będziemy mówili, to te 5 nominacji to są najlepsze nominacje, jakie jakiś film może zdobyć. Ale zaraz będziemy o tym sobie jeszcze mówili. Następnie mamy
3 nominacje dla ogromnego sukcesu kasowego Ridleya Scotta, czyli Napoleon. Dużo.
Dużo. Zaskakująco dużo. To jest coś, czego się nie spodziewałem, że Napoleon tutaj się pojawi w tak... Liczyłem, że będzie jedna nominacja, może za kostiumy, albo za scenografię może, ale ogólnie...
Ja nie wiem, w czym jest nominowany, więc zaraz będę zaskoczony.
Będziesz zaskoczony na pewno w tej jednej kategorii. Niestety nasz ukochany film Past Lives, Poprzednie życie, zdobył tylko 2 nominacje i jest to jedno z największych rozczarowań tych Oscarów.
Ale jakbym się ucieszył, bo mam nadzieję, że jest w najlepszym filmie. Jeżeli jest w najlepszym filmie, jakby tak nagle się okazało, że dostaje tylko jedną statuetkę dla najlepszego filmu, tak pięknie by utarli nos. Ła.
No niestety nie udało się. Krytycy zrobili nam nadzieję, ponieważ kiedy oni rozdawali swoje nagrody w ostatnich miesiącach, to Past Lives trochę nabrało znowu tempa. No, niestety tutaj musiało się obejść smakiem, jeszcze będziemy mówili przy konkretnych kategoriach. Sporym zaskoczeniem jest to, że Spider-Man dostał tylko jedną nominację i jest to bolesne, nie jest to pozytywne zaskoczenie. Tak samo Chłopiec i Czapla dostał jedną nominację. Wielkim pominiętym według mnie jest film Ferrari, który mimo wszystko tam ludzie pchali, że być może jakieś 2-3 nominacje, tak jak Napoleon, zgarnie, a tymczasem Ferrari został całkowicie pominięty, a Napoleon nie.
No dobrze, no to co, nie ma się co zastanawiać, zjedźmy sobie na sam dół listy Oscars.org.
Dobrze, zaczynamy od kategorii najlepszy scenariusz oryginalny i nominowani w tej kategorii to Anatomia upadku, Prześledzenie zimowe, Maestro, May December, nie pamiętam polskiego tytułu, ale to jest dziwny tytuł w ogóle, nie. Jeden z tych tytułów.
Zaraz sprawdzę.
Oraz Alleluja, Past Lives, Poprzednie
obsesja.
Życie, obsesja. Past Lives, Poprzednie życie, czyli to jest ta jedna z 2 nominacji, która się udała. No dobrze, Konrad, co tutaj masz do powiedzenia na temat kategorii najlepszy scenariusz oryginalny?
Bardzo się cieszę z powodu Holdovers, Maestro też i Past Lives. Niestety nie widziałem Anatomii upadku i obsesji, ale wydaje mi się, że najbardziej się cieszę oczywiście z Past Lives i Holdovers. Nie wiem, czy od razu mam mówić, kto dostanie.
Nie mów, ponieważ będziemy to mówili później. Tak, to będzie jedna z najciekawszych kategorii do typowania, ponieważ jest tutaj sporo faworytów. To jest też jedyna kategoria, w której film May December, film Todda Haynesa, który gdzieś tam w prognozach był typowany, że być może zdobędzie więcej nominacji. Tymczasem się okazało, że to jest jedyna nominacja, jaką zdobył i fani tego filmu są bardzo wkurzeni. No dobra, ja bym jakieś aktorskie tutaj dorzucił, ale fajnie, że jest to reprezentowane. Nie ma... To są filmy, które były typowane przez prognozy oscarowe. Nie ma tutaj Saltburn, kolejny film, który został całkowicie pominięty w nominacjach, a gdzieś tam się ich typowało. I nie ma także scenariusza do filmu R, który też tam gdzieś podejrzewali, że może się pojawić. W każdym razie ogólnie zaskoczenia nie ma. I teraz następna kategoria, czyli scenariusz adaptowany, czyli mamy American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Biedne istoty oraz Strefę interesów. Barbie w ostatniej chwili zmieniła swoją kategorię, ponieważ przez długi czas ludzie podejrzewali, że ten film napisany przez Gretę Gerwig oraz Noah Baumbacha będzie startował w kategorii scenariusz oryginalny, ale Akademia uznała, że nie, to jest na podstawie czegoś, na podstawie franczyzy, w związku z tym będzie to scenariusz adaptowany.
No tutaj... Zaskakujące, że nie ma Killersów.
Nie ma czasu Krwawego Księżyca. To jest duże zaskoczenie, ponieważ to jest kolejna nominacja, którą Martin Scorsese mógłby zgarnąć, ponieważ on jest jednym z współautorów scenariusza, co rzadko się zdarza u Scorsese. Niektórzy twierdzą, że chodzi o to, że oni po prostu bardzo zmienili materiał książkowy, ale ja odpowiadam na ten zarzut. Strefa interesów to także jest scenariusz, który bardzo zmienił książkę. Który tak właściwie z książką ma niewiele wspólnego, na podstawie której został napisany. I właśnie Strefa interesów zajęła miejsce czasu Krwawego Księżyca. Zdecydowanie widać, że Strefa interesów bardzo podbiła serca członków Akademii, ponieważ tak naprawdę brakuje...
To już jest do zobaczenia? Albo było
to
już?
Będzie w marcu.
W marcu?
To będzie w marcu w kinach. Ja ten film widziałem na Camera Image i... Wiedziałem, że on będzie petardą, ale nie sądziłem, czy Akademia będzie miała na tyle odwagi, żeby w tą stronę pójść. O tym sobie jeszcze pogadamy w kategorii najlepszy film. No ogólnie cała reszta jest była typowana i tutaj jedyne zaskoczenie, że nie ma właśnie Scorsese. No dobrze. To teraz przechodzimy do tej zaskakującej dla ciebie kategorii, czyli najlepsze efekty specjalne. Nominowani to twórca Godzilla Minus One. Udało się.
Oj, widziałem, jak się cieszyli z otrzymanej nominacji.
Tak, były jedne z najgłośniejszych braw w trakcie ogłaszania. Ten film ma gigantyczne wsparcie w Hollywood i to może świadczyć być może o bardzo dużych szansach oscarowych. Następnie mamy Strażników Galaktyki, część trzecią, Mission Impossible oraz Napoleona.
No tak, Napoleon w tej kategorii jest... Jest dużym zaskoczeniem. Chociaż muszę przyznać, że te efekty, bitwa pod Austerlitz, no to głównie są efekty specjalne i trzeba im oddać, że mimo, że ledwo co tam widać, jest to bardzo powtarzalna bitwa, bo cały czas walą w ten lód, ci biegną, walą w lód, ci biegną, no to Ridley Scott potrafi robić sceny batalistyczne i trzeba mu oddać, że w filmie Napoleon te 7 minut wyjęte z tych 3 godzin jest najciekawsze. Mówię o wszystkich scenach batalistycznych, to jest około 7 minut.
Ja ogólnie nie jestem fanem, to są takie efekty specjalne, do których już jesteśmy mega przyzwyczajeni, nie robią żadnego wrażenia.
No trochę robią, bo już mało kto robi aż tak duże kino batalistyczne. Więc jak coś takiego się pojawia, to człowiek się cieszy.
Warto zaznaczyć, że Mission Impossible to jest pierwsza nominacja w kategorii efekty specjalne dla całej franczyzy Mission Impossible.
Co ty gadasz?
To jest fajne.
No, fajnie.
No fakt, że ta franczyza nie stoi efektami specjalnymi, stoi efektami kaskaderskimi, a te efekty komputerowe są raczej po to, aby ukryć tajniki, jak te kaskaderki były zrobione.
Mimo wszystko nie spodziewałem się, że Tom Cruise pojawi się na gali oscarowej.
Też tak myślę. Bardzo mnie cieszy nominacja dla właśnie Godzilli i dla twórcy. Dlaczego? Ponieważ to są efekty specjalne zrobione przy mikrobudżetach, jeśli... Weźmiemy pod uwagę, że wydali na te efekty specjalne, nie wiem, 20-30 milionów, czy jakoś tak. W przeciwieństwie do na przykład Strażników Galaktyki, którzy kosztowali, nie wiem, co najmniej 150 milionów dolarów i spora część tej kwoty poszła na budżety. I to jest super, że nie mamy tutaj ani Indiana Jonesa, ani nie mamy żadnych innych, jakiś tam, no Flash oczywiście by się nie pojawił, ale żadnych tam innych takich wielkich superprodukcji, że Akademia nominowała dwa filmy, które zrobiła świetne efekty specjalne przy minimalnym budżecie. To są mądre efekty specjalne. Teraz twórca jest do zobaczenia na Disney+. Serdecznie wam polecam ten film. Abstrahując od jakości samego filmu, ponieważ można się doczepić, ale wizualnie ten film robi gigantyczne wrażenie. I się zastanawiasz, jakim cudem oni to zrobili za mniej niż 100 milionów dolarów. Czyli bardzo się cieszę, że to się tutaj wydarzyło. Bardzo się cieszę, że pominęli Indiana Jonesa.
Oj tak.
Wczoraj obejrzałem sobie Indiana Jonesa na Disney+, ponieważ stwierdziłem, dobra, tam oczekiwania mi opadły. Może mi się spodoba. Jezu, te efekty specjalne w pierwszych 10 minutach wyglądają fatalnie.
Włączyłem sobie ostatnio, sam początek. W kinie to wyglądało zdecydowanie lepiej, słuchajcie. Jakoś kino potrafiło to oszukać, ale na telewizorze jest dramatycznie.
Jest dramat, to wygląda 100 razy gorzej niż pamiętałem.
Ta twarz się rusza gorzej i wygląda gorzej, blikuje bardziej niż w Chłopach narysowany, zmieniający się klatkarz, bo to jest cały czas inny obraz. No, dramat.
To wygląda jak PlayStation. Tak. 3.
No może 3.
Jest.
Wydaje mi się, że lepiej będzie wyglądał Indiana Jones w tej nowej grze, niż wyglądał w tym The Agingu, bo to był dramat.
Pomyślałem o tym, tak. Wiesz, pomyślałem o tym, jak to właśnie oglądałem. Dobrze, najlepszy dźwięk. Mhm. Znowu pojawia się twórca, czyli wielki sukces, ponieważ ludzie raczej typowali twórcę tylko w jednej kategorii, najlepsze efekty specjalne, a tymczasem jeszcze nominowali dźwięk, czyli bardzo fajnie. Maestro, o tym już wspominaliśmy, tak. że mix i ta muzyka...
Uczciwa nominacja.
Dokładnie. Mission Impossible.
Też uczciwa.
No, ba, szybkie samochody, piu-piu, strzelanina. Oppenheimer, oczywiście, że Oppenheimer, przede wszystkim za scenę wybuchu.
Nolanowi można zarzucić wiele rzeczy, ale na pewno nie można mu zarzucić, że jego filmy źle brzmią. On tak walczy o to, żeby tam każdy dźwięk miał znaczenie. I, no, i uwielbiam oglądać te filmy w IMAX-ie, gdzie każdy, tak naprawdę każdy plus, każdy jak mikrodźwięk ma znaczenie w tym filmie. Fantastycznie jest to udźwiękowione.
Tak, tutaj powiedziałem, że to scena wybuchu, ale teraz sobie przypomniałem, że jest jeszcze jedna fenomenalna scena zaraz na początku, kiedy mamy ten montaż, kiedy on widzi ten ukryty świat tych cząsteczek i tej fizyki i tam dźwięki też robią niesamowitą...
Tak, to jest takie szumy i...
Tak, to jest świetna robota i ostatnim nominowanym jest Strefa Interesów. Alleluja. Dlaczego? Ponieważ dźwięk jest kluczowy w tym filmie. To nie jest dźwięk, który jest popisowy, nie masz tam eksplozji, nie masz tam wyścigów, ani niczego takiego, ale to jest dźwięk, bez którego ten film nie istnieje i bardzo się cieszę, że zostało docenione i szczerze mówiąc, ja wiem, że Oppenheimer jest lokomotywą nie do zatrzymania, ale szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy tutaj nie będzie zaskoczenia i czy to nie Strefa Interesów nie wygra. Ale to jeszcze sobie o tym porozmawiamy. Dobrze, najlepszy film krótkometrażowy After Invincible, Night of Fortune, Red, White and Blue oraz The Wonderful Story of Henry Sugar.
Invincible to jest ten serial krótki?
Nie.
Co to jest?
Nie pytaj się mnie. Okay. Krótkometrażowe kategorie to nigdy nie są... nigdy nie jestem silny w tych kategoriach.
Znamy jedną na pewno, to jest Wes Anderson, The Wonderful Story of Henry Sugar. Która to była?
To jest ta pierwsza, która się pojawia z Cumberbatchem, z tym, co...
Ma na brzuchu te...
Nie. To jest to, co poszedł do Bena Kingsleya i uczył się od niego, jak...
Okej. Okay. Jak znikać, tak?
Tak.
Jak unosić się nad ziemią, znika. Okej.
After oraz właśnie Wes Anderson byli typowani, natomiast pozostałe trzy to są... umiarkowane zaskoczenia z tego, jak wyglądały prognozy. No oczywiście warto tutaj zaznaczyć, że Akademia ma szansę wreszcie nagrodzić Wes Andersona i wydaje mi się, że to zrobią. I tyle. Kolejna kategoria krótkometrażowa, czyli List do świni. Coś dla ciebie, Konrad. 95 Senses, Our Uniform, Pachyderme, What is Over.
Inspired by the music of John and Yoko.
Tak, słuchajcie, nie...
Nie wiem nic z tej kategorii.
Ja też nie wiem dalej. I najprawdopodobniej tak pozostanie aż do Oscarów, chociaż kto wie, pewnie będą te pokazy kinowe, gdzie będą organizowali wszystkie shorty i fajnie by było to zaliczyć.
Pewnie większość znajdziecie na YouTubie czy na jakiś Vimeo.
No właśnie, coraz trudniej z tym jest, ponieważ oni właśnie od kilku lat właśnie robią te takie tournée po kinach na całym świecie, gdzie puszczają te shorty i w związku z tym te shorty są coraz trudniejsze do obejrzenia na YouTubie. Przynajmniej tak było w zeszłym roku. Dobrze. Scenografia. Mamy tutaj Barbie, Czas Krwawego Księżyca, Napoleona, Oppenheimera i Biedne Istoty. Biedne Istoty, Barbie, Killers of the Flower Moon i Oppenheimer, i Killers of the Flower Moon oraz Napoleon tutaj, powiedzmy, to było do przewidzenia, prawda? Wszyscy to typowali. Ja jestem zaskoczony, że Oppenheimer jest nominowany, ponieważ...
Ja też. Wątpię, że ma jakiekolwiek szanse w tej kategorii.
O nie mów, hop, to jest... Jeśli...
To jest biuro.
Jeśli to... będą z rozmachu zaznaczali Oppenheimera, to ma to dużo sensu, ale faktycznie ta nominacja świadczy o tym, że okej, oni kochają Oppenheimera, jeśli nominowali...
No nie dziwię się.
Znaczy wiecie, to jest imponujące osiągnięcie, ponieważ całe Alamo zostało wybudowane pośrodku pustyni,
tak.
Prawda? I to jest imponujące, że udało im się
mimo
to
mimo wszystko,
osiągnąć.
Jeżeli chodzi o scenografię i zestawimy Oppenheimera z Barbie... Nie jest taki, chociaż tak naprawdę ten Barbie World, który też został zbudowany,
tak.
Jesteśmy stosunkowo krótko w tym Barbie Landzie.
Ale robi wrażenie. Robi wrażenie i zapamiętujesz ten film. Podobnie zresztą jak Biedne Istoty, też świetna scenografia. Są tutaj pominięcia i to duże. Przede wszystkim nie ma Wes Andersona za Asteroid City. Niektórzy podejrzewali, że to będzie jedyna nominacja, jaką ten film zdobędzie. I wydaje mi się, że to była oczywista oczywistość, żeby go nominować. Niestety to się tutaj nie pojawiło, bardzo nie polubili tego filmu. I nie ma też tutaj strefy interesów, a wydaje mi się, że scenografia w strefie interesów na zasadzie Oppenheimera robi gigantyczne wrażenie, ponieważ jest taka zwykła, normalna i jest zaskakująco użyta. Ale wydaje mi się, że są to solidne nominacje, no może poza Napoleonem, ale ja ogólnie po prostu tego filmu nie lubię. Dobra, zostawmy sobie następną kategorię, czyli najlepszy film na sam koniec.
W porządku.
Przechodzimy do najlepszej piosenki. Mamy Fire Inside z filmu Flaming Hot. To jest film o chipsach, jeśli dobrze pamiętam.
O smaku chipsów. Ale słyszałem ostatnio, chyba Lolek mówił, że obejrzał ten film, że to jest taki okej film biograficzny.
Okej. Okay.
Który jest bardzo poprawny. Ja w ogóle lubię bardzo Flaming Hot smak. To, co teraz jadłeś, to jest bardziej fuego, ale to jest w klimacie Flaming Hot i no to są pyszne chipsy. Także tak, następna piosenka to jest oczywiście I'm Just Ken z Barbie. It Never Went Away from American Symphony.
No to jest John Batiste.
Przeczytaj następne.
Łażazy? Czyli pieśń dla mojego ludu z Czasu Krwawego Księżyca oraz z Barbie.
Billie Eilish.
Billie Eilish, What Was I Made For. Największym zaskoczeniem jest piosenka z Czasu Krwawego Księżyca, ponieważ ja jestem w szoku, że tam jest jakakolwiek piosenka.
No było jakąś stoją tam i ojeje,
tak, na pewno wszyscy będą śpiewali na Oscarach, to, ale będzie wybitny moment, ponieważ wyjdą rdzenni Amerykanie na scenę i oczywiście wszyscy sobie przypomną, tak, jesteśmy dobrzy, ponieważ nominowaliśmy właśnie tych ludzi, żeby ich tutaj wyciągnąć.
Zresztą mamy pierwszą rdzenną Amerykankę nominowaną do Oscara.
Tak jest, o tym za chwilę. Jest Diane Warren, która jest nominowana co roku i te piosenki są zawsze takie same i fatalne. Znaczy nie są fatalne, są po prostu taką pościelową, straszną. Oczywiście to się rozegra pomiędzy piosenkami z Barbie. Troszkę mi tu brakuje Dua Lipy.
Wątpię, że I'm Just Ken ma jakiekolwiek szanse przy What Was I Made For, ale... No ja stawiam na Billie Eilish, ale o tym sobie jeszcze pogadamy.
Tak, ja szczerze wątpię, że Ryan Gosling wykona tę piosenkę na Oscarach, ponieważ nie wykonał piosenki z La La Landu, to dlaczego ma wykonać piosenkę z Barbie?
Trochę się obraził na Oscary, więc myślę, że nie będzie już im szedł na jakieś wielkie ustępstwa i nie będzie im robił dobrze.
Jest to bardzo możliwe. Najlepsza muzyka. I uwaga, zaczynamy z grubej rury. Największe zaskoczenie, jedno z największych zaskoczeń, czyli ścieżka dźwiękowa do filmu American Fiction. Indiana Jones, John Williams.
John Williams pobił rekord, jest najczęściej nominowanym żyjącym człowiekiem, 91 lat i facet, wiesz ile ma nominacji?
Nie wiem, 40.
54.
54, Jezus Maria, to on większość swojego życia spędził na byciu nominowanym do Oscara. Czas Krwawego Księżyca, świętej pamięci Robi Robertson, Oppenheimer, Ludwig Göransson oraz biedne istoty Jerskin Fendrix. Słuchajcie, no zaskoczenie największe American Fiction, nie wiem, słuchałem tej ścieżki, nie wiem co tam jest, co tak się wybiło i co sprawiło, że wysiudali Spidermana animację. Jakim cudem nie nominowali tej ścieżki?
Ale John Williams wymyślił fantastyczny motyw, nie wiem czy słyszałeś.
Nie. To nie za to, ponieważ to nie jest oryginalna kompozycja do tego filmu, czyli się nie kwalifikowała. On zamiast tego skomponował, zanurz ten motyw Eleny, czy Wombata, Phoebe Waller-Bridge, zanurz jej motyw z tego filmu. Ja ten film oglądałem wczoraj i nie jestem w stanie tego zanucić. Dlatego wkurza mnie nominacja.
Dostanie Göransson, słuchajcie.
Oczywiście, że dostanie Göransson, ale kurwa mać za przeproszeniem. John Williams, ja rozumiem, jest mistrzem. I zasługuje na każdą nagrodę świata. No ale kurde, nie zabierajcie nominacji Pembertonowi za naprawdę rewelacyjny soundtrack.
To prawda. No dobrze, make-up and hair styling.
Golda, Maestro, czyli dwie nominacje za to, że sprawili, że aktorzy przypominają Żydów.
Tak.
Oppenheimer.
Kochają ten film. Poor Things, no to jasna sytuacja i moim zdaniem wiadomo, do kogo tutaj pójdzie nagroda. I Society of the Snow.
Society of the Snow było do przewidzenia. To jest taka nominacja w stylu Na Zachodzie bez zmian z zeszłego roku, gdzie masz takie taką, to oczywiście tutaj mamy, nie mamy błota i wojny na twarzach tych wszystkich statystów i tak dalej, zamiast tego mamy zamrożonych, to jest ten Netflixowy film, który o tej, ostatnio świeci triumfy, tak, o tragedii oparte na faktach, i tam oczywiście jest dużo charakteryzacji właśnie, no, że jesteś zamrożony, albo że jest bardzo zimno.
Przede wszystkim pewnie krew, jedzenie ludzkich ciał i wszystkiego,
tak,
więc...
i to jest bardzo solidna nominacja i bardzo się cieszę, że się pojawiło. Poor Things ma świetną charakteryzację, zwłaszcza jeśli spojrzymy na postać Willema Dafoe. Golda i Maestro, no to są takie nominacje, które co roku się zdarzają, czyli nos Bradley'a Coopera oraz też nos Helen Mirren.
No tak, no i starość Bradley'a Coopera.
Natomiast Oppenheimer, no to jest nominacja za ostatnia, gdzie już tam postarzają Emily Blunt i tak dalej, ale hej, naprawdę, to nie pomyślałbym po seansie Oppenheimera. Make-up tutaj dostanie na stówę. Dziwię się, że nie ma Barbie.
Okej. Okay.
Ponieważ Barbie za te wszystkie fryzury i tak dalej, no to się wydawało takie
nie, oczywistym... Oppenheimer bardziej, tam poszaleli.
Zdecydowanie tak.
Najlepszy film międzynarodowy.
Oj, tutaj jest pogrom, kochani, tutaj jest pogrom. Mamy El Capitan z Włoch, mamy Perfect Days z Japonii, Society of the Snow, czyli właśnie film, Netflixowy film z Hiszpanii, The Teacher's Lounge z Niemiec oraz Strefa Interesów z Wielkiej Brytanii. Tutaj jest sporo pominięć. Przede wszystkim nie ma The Taste of Things, czyli filmu, który Francja wytypowała jako swojego kandydata zamiast Anatomii Upadku. No i teraz pewnie sobie plują w brodę, aczkolwiek z tego, co słyszałem, my ten film przeoczyliśmy na Nowych Horyzontach. I bardzo tego żałuję, ponieważ wszyscy...
Który film? Totem?
Taste of Things.
A, Taste of Things, bo wiem, że Totem też przegapiliśmy, a to się teraz Totem, bardzo schiciło.
Totem tak samo Ziemia Obiecana, chyba duński film to jest, już nie będę tutaj, nie chcę się ośmieszać,
to
ale...
To jest minus festiwali, że oglądasz te filmy tak wcześnie, jeszcze jest bardzo mało opinii i zdań na ten temat. I niektóre filmy musisz podjąć decyzję, idę, nie idę.
Tak, ale Taste of Things słyszałem mnóstwo dobrego. Ten film chyba w marcu albo w lutym trafi wreszcie do naszych kin i na pewno go zobaczę, ponieważ wszyscy mówią, że to jest przekochany film o gotowaniu i o miłości, czyli coś dla nas. Mhm. Nie pojawiło się tutaj, tak jak właśnie ty podałeś ten tytuł, który ostatnio pan Damian Kules też polecał na swoim koncie. Też się tutaj nie pojawił. Ogólnie jest pogrom. Pojawił Strefa Interesów, Society of Snow, to były takie pewniaki, natomiast pozostałe, no jest zaskoczenie. Fallen Leaves tak samo, kolejny film, który był typowany. No jest tutaj pogrom i bardzo zaskakująca taka kategoria w tym roku. No i tyle.
Montaż.
Montaż. Mamy Anatomię Upadku, Prześlenie Zimowe, Czas Krwawego Księżyca, Oppenheimer, Poor Things. Czas Krwawego Księżyca, Oppenheimer, Poor Things to było do przewidzenia, natomiast Prześlenie Zimowe to jest zaskakująca nominacja, że się tutaj pojawiło, oraz Anatomia Upadku to jest zaskakująca kategoria, która się tutaj pojawiła. Przepraszamy za wiercenie. Słuchajcie, nominacje dla Prześlenia Zimowego oraz przede wszystkim dla Anatomii Upadku to świadczy, że te filmy naprawdę bardzo dobrze sobie poradziły i bardzo silnie są postrzegane przez członków Akademii. Jeśli film dostaje nominację za montaż, to znaczy, że nie trywializuj tego filmu. To znaczy, że naprawdę to jest silny kandydat.
Dokumenty. Zostawiamy czy przeskakujemy?
Lećmy dalej. Ja tylko tutaj powiem, że wielkie gratulacje dla całej ekipy Skąd Dokąd, czyli dokumentu, który mógł być nominowany w tej kategorii. Wiem tutaj, że cały pion produkcyjny, Karolina, serdecznie cię pozdrawiam, stanęli na głowie, żeby wypromować ten film w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się, ale to był bardzo silny rok i też tutaj zabrakło kilku faworytów w kategorii najlepszy dokument pełnometrażowy.
Reżyseria.
No i uwaga!
Nie ma Grety Gerwig.
Nie ma Grety Gerwig. Jest za to Justin Triet, czyli reżyserka Anatomii Upadku. Jest oczywiście Martin Scorsese, jest Christopher Nolan, jest Yorgos Lanthimos i jest Jonathan Glazer za Strefę Interesów. Ta czwórka była pewna. I tutaj niektórzy twierdzili, że Jonathan Glazer jest zaskakujący. Nie, oni co roku nominują jakiegoś europejskiego reżysera z jakiegoś europejskiego hitu, najczęściej hitu z Cannes. No i tutaj nie było zaskoczenia. Zaskoczeniem jest Anatomia Upadku, a nie Greta Gerwig. No i teraz powiedz mi, czy uważasz, że Greta Gerwig została pokrzywdzona?
Ja nie jestem jakimś gargantuicznym fanem Barbie.
No wiem.
Więc okej. Znaczy nie mam jakiejś sytuacji takiej, że wiem, że nie byłoby Barbie bez Grety Gerwig i że to jest absolutnie jej zasługa. Powinna zostać wyróżniona, ale jeżeli byli lepsi, no to tak działa branża.
Słuchajcie, to nie jest tak, że Akademia tutaj skrzywdziła kobiety, ponieważ nominowała Justine Triet za film, który jest bardzo silnym kinem na temat kobiety. I tutaj absolutnie nie ma żadnej niesprawiedliwości i uważam, że Anatomia Opadku to jest rewelacyjny film. Porozmawiamy sobie o tym w następnym odcinku polecajkowym.
Znaczy, jeśli mam być szczery, to ja nie jestem na 100% przekonany, czy nominowałbym Scorsese.
Scorsese, który w chwili obecnej jest, on ma chyba 10 nominacji do Oscara i jest...
Jest najwięcej nominacji...
Wśród żyjących reżyserów. Tak. Rekord należy do Billego Wildera i on ma chyba 14 nominacji, ale Scorsese już prześcignął Stevena Spielberga. Słuchajcie, ja tutaj uważam, że Scorsese zasłużył, ponieważ to jest odważny film reżysersko i słusznie. Czy Greta Gerwig powinna być nominowana? Wydaje mi się, że ja bym osobiście dał nominację za reżyserię, a nie za scenariusz.
Okay.
Ponieważ wydaje mi się, że reżysersko ten film stworzył więcej wyzwań niż przy scenariuszu, ponieważ przy scenariuszu można mieć uwagi, że niektóre rzeczy zostały tam trochę strywializowane w tym scenariuszu, że niektóre wątki się pojawiają tak troszkę na doczepkę i mogły być bardziej rozwinięte, ale wydaje mi się, że oni utorowali drogę przez to, że nie nominowali jej w kategorii najlepsza reżyseria, utorowali jej drogę do tego, żeby z czystym sumieniem dać jej za najlepszy scenariusz. I będzie z głowy. Greta Gerwig też nie wychodzi jakoś bardzo nieszczęśliwie pokrzywdzona, ponieważ ma nominację za scenariusz i najprawdopodobniej tą statuetkę zdobędzie. Ja osobiście uważam, że... Nie no, proszę cię, no a Bombach i Greta Gerwig...
Zobaczymy.
Zobaczymy. Ja osobiście uważam, że wielka krzywda tutaj się nie stała. Gdyby tutaj na przykład nominowali, Bradleya Coopera, to wtedy byłbym wściekły. To wtedy bym dołączył do wszystkich tych głosów, które grożą pięścią, mówią, że Akademia to jest, kurde, jakiś żart. Ale ponieważ to jest Justin Triet, to nie mam tutaj zastrzeżeń. A ci, którzy obejrzą Anatomię Upadku, myślę, że tak samo nie będą mieli zastrzeżeń do tej kategorii.
A Alexander Payne nie mógłby się tu znaleźć?
Alexander Payne był też typowany i jest to taka jedno pominięcie, które świadczy o tym, że Przesilenie Zimowe niekoniecznie tak bardzo zachwyciło. Ponieważ Przesilenie Zimowe ma za scenariusz, ma za montaż, ma za rolę, ma za film, ale brakuje tej nominacji za reżyserię,
ja
żeby
bym wolał
pokazać,
właśnie,
że jest...
żeby był tutaj za Scorsese Alexander Payne, niekoniecznie Greta Gerwig.
Trochę mnie boli, że nie ma tutaj Celine Song za Past Lives. To też byłaby fajna nominacja,
bardzo
silna nominacja i też tutaj śmiało można by ją nominować zamiast Justin Triet, ale słuchajcie, nie mogę narzekać. Tak jak mówię, cieszę się, że w ogóle któraś z tych właśnie tej trójki kobiet, czyli Greta Gerwig, Celine Song oraz Justin Triet, że ktoś się tutaj dostał i że nie jest to Bradley Cooper. Ta sama zasada, co przy Grecie Gerwig, tak? Będzie mógł dostać scenariusz, prawda?
Kostiumy.
No tak.
Barbie, Czas Krwawego Księżyca, Napoleon, Oppenheimer, kochają ten film i Poor Things.
Tak, wszyscy byli do przewidzenia, nawet Oppenheimer, ponieważ wiadomo, faceci w garniturach zawsze są trywializowani i zawsze jakoś jakiś taki film się pojawi, który zostanie nominowany. Najlepsze zdjęcia. Tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Mamy El Conde, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer oraz Biedne Istoty. To jest zestawienie gildii operatorów. El Conde, czyli Edward Luckman, to nie powinno być zaskoczeniem, ponieważ to jest... ulubieniec, to jest wybitny operator, zresztą na Camera Image także ten film był chyba nagrodzony, albo co najmniej był bardzo wysoko, czyli tutaj nie ma co tutaj narzekać, wydaje mi się, że to jest bardzo silne. Najlepszy film animowany: Chłopiec i Czapla, Elemental, Nimona, Spider-Man oraz Pies i Robot.
No to jest fantastyczne, dowiedziałem się o tym wcześniej, bo mi wyskoczyło. Cieszę się bardzo, byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy ten film zobaczyli. I to był nasz zwycięzca na festiwalu, o ile dobrze pamiętam. Tak. Tego typowaliśmy na najlepszy film festiwalu. Octopus zresztą on wygrał.
Wygrał.
I to jest przepiękny film. Teraz go możecie zobaczyć w kinach. Teraz jest dostępny w Polsce, więc jeżeli macie okazję, wybierzcie się i dostaniecie taki łyk ciepłej herbaty na serce. To jest przepiękna opowieść.
Mądry, prosty, cudowny film. Bardzo się cieszymy. Ja przez moment liczyłem na to, ponieważ Akademia lubi w tej kategorii wrzucać taki zaskakujący jeden typ, najczęściej z europejskich animacji, który będzie odkryciem.
No jest przepięknie narysowany też, ta bajka jest przepiękna kreska.
I we wcześniejszych latach mieliśmy Ernesta i Celestynę albo Czerwonego Żółwia. Bardzo wcześnie, ponieważ ta kategoria jest dosyć młoda, najmłodsza kategoria, ponieważ ona od 2001 czy 2002 roku jest przyznawana. I bardzo wcześnie jedną z pierwszych nominacji był właśnie Spirited Away. I dla nas w chwili obecnej to jest takie, nie no, to jest oczywiście Ghibli i tak dalej, ale w tamtych czasach raczej jak się myślało o kategorii najlepsza animacja, to się myślało, dobra, będą nominowali Disneya, DreamWorks i Pixara. I nagle nominowali Studio Ghibli, które wtedy jeszcze nie było tak bardzo popularne i śmiem twierdzić, że ta nominacja dla Spirited Away to była bardzo ważna rzecz, która przedstawiła to studio szerokiej publiczności. Mnie przedstawiła to studio i dlatego te nominacje są ważne. I bardzo się cieszę, że tym filmem w tym roku jest Robot Dreams, ponieważ tutaj najczęściej typowano Wojownicze Żółwie Ninja, że się pojawią. Typowano inną animację japońską, czyli Suzume. Typowano też poklatkową animację, czyli Uciekające Kurczaki, które pojawiły się na Netflixie. Pies i robot pojawiał się tam bardzo nisko w prognozach, a tymczasem udało się, wkroczyli tutaj. Oczywiście to się rozegra pomiędzy Chłopcem i Czaplą oraz Spider-Manem.
Ale mimo wszystko super, że mogą sobie przypiąć łatkę.
I cieszę się, że ludzie po obejrzeniu tych nominacji będą, co to jest?
Teraz u nas to grają?
Tak, koniecznie do kina, kochani, i weźcie swoje pociechy, to jest film, który nadaje się dla każdej grupy wiekowej i każdy wyjdzie z tego zadowolony z czymś innym. Fantastycznie, wielkie gratulacje dla Pablo Bergera.
Tak. Aktorka w roli drugoplanowej.
Woohoo!
Emily Blunt, Oppenheimer, Daniel Brooks za Kolor Purpury, America Ferrera za Barbie, Jodie Foster za Neat, Zajat i Davin Joy Randolph za Przesilenie Zimowe.
Tak, po pierwsze wielkie gratulacje dla Emily Blunt za jej pierwszą nominację do Oscara ever.
Tak, brawo.
To jest niesamowite, nie?
Tak, a to jest aktorzyca.
To jest aktorzyca. Ja jestem w szoku, że to jest pierwsza. Jak to usłyszałem, to miałem, co? Niemożliwe. Tymczasem, tak? Nie dałbym jej nominacji za Oppenheimera, przepraszam. To jest niewdzięczna. Ona dostała tą nominację, ponieważ jest ona kobietą w filmie Nolana.
Tak.
Ona, co więcej, jest żoną w filmie Nolana, która
cierpi, dociera
cało do końca filmu.
Brawo.
Co więcej, ma jedną piorunującą scenę pod koniec, to przesłuchanie, gdzie po prostu rządzi ekranem, ale nie uważam, że jest to rola, która powinna się znaleźć w tym zestawieniu. Ja bym tutaj nagrodził Sandrę Hiller za Strefę Interesów, która była typowana, zwłaszcza, że naprawdę Strefa Interesów mi się spodobała i to jest ta jedna nominacja, której brakuje temu filmowi, żeby mieć takie bardzo silne zestawienie. Jedna nominacja aktorska. Szkoda, że tutaj nie ma. Daniel Brooks. Sporo ludzi się zastanawiało, czy Kolor Purpury się pojawi. Pojawił się tylko w tej jednej kategorii, czyli niezbyt dobrze, ale tak jest. Natomiast wielkim zaskoczeniem tutaj jest America Ferrera za Barbie. I to zaskoczyło bardzo wiele osób. I teraz tak.
Mnie też.
To jest nominacja za jeden monolog.
No tak.
I tylko za to. Ponieważ to nie jest popisowa rola, to nie jest najciekawsza rola w tym filmie, ale przez to, że ona ma ten jeden monolog, tym się wybija. I teraz wszyscy ci, którzy twierdzą, że pominięcie Margot Robbie i Grety Gerwig, a nominowanie Ryana Goslinga to jest po prostu, no kurczę, to jest po prostu historia Barbie, że Ken jest nominowana, a nie Barbie. Tak, ale nominowali też Amerykę Ferrerę za ten monolog feministyczny, który tak wiele sprzecznych emocji wywołał w świecie, ale który jest... Ona ma jakby ten monolog, który reprezentuje tą, przepraszam, feministyczną stronę. I tak, czyli nominowali ją, czyli to troszkę to wygląda tak, że okej, ale nie traktujemy tego, my stoimy po stronie feminizmu przy Barbie i dlatego nominujemy ją za ten monolog. Uważam, że trochę na siłę jest ta nominacja i nie do końca się zgadzam.
Ja też nie. Tym bardziej, że to jest jedna ze słabszych ról w tym filmie.
Zdecydowanie wolałbym tutaj zobaczyć na przykład Rosamund Pike za Saltburn, która jest jedyną słuszną nominacją, którą ten film powinien dostać, ale także Julianne Moore za May December, czyli za tą obsesję. Tak. Czyli tyle. Akurat kategorie drugoplanowe to już są zamknięte kategorie, porozmawiamy sobie w naszym odcinku z naszymi prognozami oscarowymi. Aktorka w roli pierwszoplanowej Annette Bening za Najat, Lily Gladstone, Czas Krwawego Księżyca, Sandra Hiller za Anatomię Upadku, Carey Mulligan za Maestro oraz Emma Stone za Biedne Istoty. I znowu największe pominięcie tegorocznych nominacji, czyli nie ma Margot Robbie za Barbie, która dostała każdą jedną nominację za swoją rolę jako Barbie we wcześniejszych rozdaniach jakichkolwiek.
To się tam nie lubi.
I to jest pytanie, czy to jest kwestia tego, że ktoś się nie lubi, czy ktoś po prostu uznał, że okej, ona jest producentką filmu, nominujemy Barbie w kategorii najlepszy film i tak dostanie tą nominację, tak jak Greta Gerwig dostała za najlepszy scenariusz. Według mnie powinna dostać tą nominację. Mhm. Uważam, że to jest trudna rola, którą sprzedała znakomicie i to jest rola, którą łatwo trywializować. My zresztą o tym gadaliśmy w naszej recenzji Barbie, że to nie jest takie łatwe, jak się wydaje.
Ja bym nie nominował Lily Gladstone, mimo że to jest historyczna chwila, wiadomo.
Nie zgadzam się.
Aczkolwiek uważam, że nie jest to...
Nie, dla mnie to jest rewelacyjna rola, okay. Bardzo trudna rola i ja bym nie nominował Carey Mulligan, ponieważ dla mnie Carey Mulligan to jest taka sztampa oscarowa, jaka zawsze się zdarza. Nie nominowałbym Annette Bening za Najad, ponieważ te dwie nominacje dla Najad, czyli Jodie Foster i Annette Bening, według mnie są... Nie powinny się tutaj wydarzyć. Były lepsze role. To są bardzo dobre, fajne role, ale były lepsze role. Brakuje mi tutaj Grety Lee za Past Lives.
O, i zdecydowanie.
I tutaj koniecznie bym ją wrzucił na przykład zamiast Annette Bening albo Carey Mulligan.
Najchętniej... Nie, no, powinna dostać nominację. Kurczę, to jest grzech, że jej nie nominowaliście.
Tak samo Natalie Portman za May December. Uważam, że też powinna tutaj coś ugrać. Dla mnie idealnym zestawieniem byłaby Margot Robbie, Lily Gladstone, Greta Lee, Sandra Hiller oraz Emma Stone. Sandra Hiller koniecznie. To jest rewelacyjna rola i bardzo się cieszę, że została doceniona, chociaż ona była tak na granicy, ale Akademia zakochała się w filmie Anatomia Upadku. Oczywiście wyścig będzie pomiędzy Lily Gladstone i Emma Stone. I rozegra się to między nimi. Nie zgadzam się, że Lily Gladstone nie powinna tutaj wygrywać. Według mnie to jest rewelacyjna rola. I
chyba, że dostanie Carey Mulligan. Aktor w roli drugoplanowej. Sterling K. Brown, American Fiction, Robert De Niro, Killers of the Flower Moon, Robert Downey Jr., Oppenheimer. Od razu mówiłem, jak wyszedłem z kina, że będzie nominacja Ryan Gosling, Barbie i Mark Ruffalo, Poor Things.
Tak. Nie ma tutaj zaskoczenia. Do samego końca się wszyscy zastanawiali, który aktor z Poor Things będzie nominowany, czy może dwóch, a mianowicie Mark Ruffalo oraz Willem Dafoe. Willem Dafoe zaskakująco wysiudał Marka Ruffalo z kategorii drugoplanowej w Gildii Aktorów i wszyscy zaczęli się zastanawiać. Bardzo się cieszę, że jest to Ruffalo. Porozmawiamy sobie o tym w naszej recenzji Poor Things, tak. Ale bardzo się cieszę, że jest to Ruffalo. Oczywiście Gosling, oczywiście Downey Jr., oni byli do przewidzenia i tak naprawdę wszyscy pozostali
tak jak,
też.
Margot Robbie, tak? Dobra. Idziemy dalej, czyli...
Nie rozumiem dowcipu.
No, że byli tak samo pewni Ryan Gosling, jak Margot Robbie w swojej kategorii.
Okej, dobra, to jest słuszny argument. To...
Aktor w roli pierwszoplanowej. Bradley Cooper za Maestro, Coleman Domingo za Rustin, Paul Giamatti za The Holdovers, Prześlenie Zimowe, Cillian Murphy, Oppenheimer i Jeffrey Wright za American Fiction.
Tak, tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. Ten zestaw był typowany od bardzo dawna. Jeśli chodzi o role aktorskie, ja tutaj muszę zaznaczyć, mnie bardzo boli, że film All of Us Strangers został całkowicie pominięty w jakichkolwiek kategoriach. Powinien dostać za scenariusz, wydaje mi się, że miałby silną szansę za reżyserię, ale przede wszystkim wszystkie role aktorskie, 4 role aktorskie dla Andrew Scotta, dla Paula Mescala, dla Claire Foy oraz dla Jamie Bella, któraś z tych ról powinna być nominowana i bardzo mnie boli, że nic tutaj się nie udało i że niestety ten film przepadł. A szkoda, bo by mu się przydała ta jedna nominacja, żeby go trochę wybić.
I co tutaj, Cillian Murphy bez...
Oj, powiem ci, że
Paul Giamatti?
Dwie główne kategorie aktorskie, czyli najlepszy aktor i najlepsza aktorka, to jest zacięty pojedynek pomiędzy Lily Gladstone i Emma Stone oraz pomiędzy Paulem Giamattim i Cillianem Murphy.
Jakby jeden i drugi mi się cieszył bardzo.
To będzie o włos przyznane te nagrody. Drugoplanowe są pewniaki. To już można w ciemno teraz obstawiać, że to będzie Robert Downey Jr. i Divine John Randolph. Oni zbierają wszystko i tak już będzie do samego końca. Nikt nie wyskoczy tutaj zaskakującym Oscarem. Natomiast te dwie główne kategorie to będzie head scratching i to bardzo, bardzo intensywny head scratching. Ja nie wiem.
No dobrze, wróćmy w takim razie do ostatniej kategorii, czyli najlepszy film. Jest to American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, brawo, Poor Things i The Zone of Interest.
Jakie rewelacyjne zestawienie filmów. Już chyba ostatni raz w 2020 roku mieliśmy tak silne zestawienie filmów oscarowych, gdzie co najmniej 5 filmów masz takich, że...
A nie chciałbyś tu zobaczyć Spidermana?
Nie, 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 ja nie jestem fanem nominacji w kategorii najlepszy film dla filmu animowanego. Mają osobną kategorię od tego, ja wiem, że to jest jeszcze bardziej prestiżowe, ale nie, nie chciałbym tutaj zobaczyć. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Chcę zobaczyć American Fiction, ale wszystkie te filmy są absolutnie cudowne. Cieszy mnie, że Past Lives się dostało.
Tak, oj, to jest wspaniałe. Holdovers i Past Lives, Oppenheimer to są moje takie ulubione filmy z tej listy, więc cieszę się, że one się tutaj znajdują. Brawo!
Brawo. Gdybym miał, tylko dlatego, że nie widziałem American Fiction, wymieniłbym American Fiction na All of Us Strangers, ponieważ ten film widziałem i mnie zachwycił. Fajne jest też tutaj to, że strefa interesów w całym tym zestawieniu, bardzo silnym zestawieniu, to jest taki, że wszystkie te filmy są super, są zachwycające, są poruszające, ale strefa interesów to jest po prostu taka łyżka dziegciu. Nie dlatego, że to jest zły film, ale to jest po prostu taki mrok na samym końcu tych nominacji, który rozwala system. Co chciałbym powiedzieć? Film Strefa Interesów byłby bardzo silnym kandydatem właśnie, ponieważ ma film, reżyserię, scenariusz, nie ma montażu i nie ma kategorii aktorskiej. I to brakuje do bardzo silnego zestawienia. Holdovers ma film, scenariusz, aktorskie, ma montaż, ale nie ma reżyserii. Natomiast Anatomia upadku. Film, reżyseria, scenariusz, kategoria aktorska i montaż. Rewelacyjne, bardzo silne zestawienie i to może świadczyć, że ten film, jeśli będzie jakiś zaskakujący film, który zabierze coś Oppenheimerowi,
to właśnie to może być.
To ja bym obstawiał to. Ale spójrzmy teraz na Oppenheimera. Film, reżyseria, no wszystko, scenariusz, tak. Aktorskie, montaż, zdjęcia.
13 nominacji.
13 nominacji, czyli to jest ten kontrargument. Nawet Czas Krwawego Księżyca nie może się równać, ponieważ nie ma za scenariusz.
Ciekawe, czy Leonardo DiCaprio spodziewał się, że tak się potoczy.
Leonardo DiCaprio wycofał się z tego wyścigu. On zupełnie nie promował swojej roli i on usunął się, żeby Lili mogła się wybić. I szacun za to. Tak. I bardzo się cieszę, że tak zrobił, ponieważ to było fair. I być może dzięki temu właśnie Lili mogła tak błyszczeć w tym sezonie nagród.
To tyle na dzisiaj.
Tak jest. Oczekujcie naszego odcinka z naszymi typowaniami, ale to będzie za jakieś 2-3 tygodnie dopiero.
Dokładnie tak. A już we wtorek zapraszamy was na wielką galę, którą nagrywamy jutro. W sensie dzisiaj. Wy to oglądacie albo słuchacie w piątek,
tak.
Albo później, ale w piątek nagrywamy naszą galę. Pojawią się fantastyczni goście, także obejrzyjcie nas, nie tylko słuchajcie, jeśli możecie, bo przearanżujemy studio, będziemy elegancko ubrani i przygotujemy dla was coś specjalnego. Także zapraszamy was serdecznie na YouTube'a, ewentualnie do Spotify Video. No i co? I trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!
Cześć! We'll be right back.